Halo, halo, Mietku?
Panie Radosławie, żebyśmy zadziałali
Weź,
w taki sposób.
Please.
No przecież się wydurniam, znasz mnie.
Dobra.
Witajcie, nazywam się Łukasz Kaliciński. Prowadzę firmę Nodges Shop, która przez wielu uważana jest za firmę turkusową. No nie ukrywam, że jestem trochę z tego dumny. Dlatego też pomyślałem sobie, że no, znając bardzo wiele osób, które właśnie takie firmy turkusowe prowadzi, no, będę wam je po prostu przedstawiał. Dzisiaj więc mamy pierwszego gościa, jeśli można tak powiedzieć, w konwencji podcastowej. Radka, który przedstawi się wam troszeczkę później, a ja już no, oddaję głos prowadzącym. Trzymajcie się, no, miłego słuchania. Dobra, słuchaj, zacznę od tego, że wczoraj kurczę na LinkedInie po wrzuceniu mojego przepięknego, a jakże rysunku, pojawił się pod tym wpis mówiący o tym, że jak to jest z tymi turkusami, że co, że szef jest obibokiem i tak dalej, nie? Także wyjaśnijmy w ogóle najsampierw, o co chodzi z tym obibokiem, bo wielu pewnie nie będzie wiedziało, a wczoraj, tak jak mówię, na LinkedInie się pojawiła no, pani, pozdrawiamy pewnie, prawda?
Tak, już jesteśmy znajomymi,
no, widzisz,
się rano przywitaliśmy, więc...
Fantastycznie. No, sytuacja została wyjaśniona, kurczę, kryzys zażegnany. No, ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że ty masz wizytówki, na których jest napisane, że jesteś największym obibokiem w firmie. Ja się w tym momencie zamykam, jakbyś powiedział w dwóch słowach, o co tam kaman.
No. To było tak, że skończyły mi się moje standardowe wizytówki. Poprosiłem ekipę, żeby wydrukowała, więc wydrukowała dwie standardowe i... Największy obibok w firmie.
Takie stanowisko ci przypisali.
Tak, tak. Taką rolę mi przydzieli.
Jasne, jasne.
Ja miałem banana na twarzy, od ucha do ucha, uśmiech. I zacząłem te wizytówki rozdawać.
A, czyli miałeś do wyboru wziąć albo standardowe, tak, albo... Ciekawe, no tak, no ja chyba też bym wybrał, kurde, tego obiboka jakoś wesele i kurczę. No.
A najlepsze jest to, że na spotkaniach biznesowych po prostu rozdaję tego obiboka. I to otwiera drzwi, naprawdę. No dwa testy robię. Czy przede wszystkim czyta?
No tak, czy patrzy.
Wizytówkę.
Jasne.
Tak. A drugi to takie wzrokowe ćwiczenie, kto pierwszy, u kogo pierwszego się pojawi banan na twarzy.
No tak.
Zazwyczaj bywa tak, raz mi się chyba tak zdarzyło, że banan nie.
No co ty mówisz? Jakiś był zatwardziały, taki twardziel?
Tak, ale to później już zmiękło totalnie, bo osoba zaczęła się śmiać, więc otwiera to naprawdę drzwi, bo ludzie widzą, że po drugiej stronie jest człowiek, nie instytucja,
no właśnie,
która ma dość otwarte spojrzenie na działalność gospodarczą.
Dokładnie.
Raczej to mi otwiera, nie zamyka drzwi.
No tak, no przecież w każdej firmie pracują ludzie, to nie jest kurczę jakiś...
Ja się tym non-stop chwalę, bo to jest dla mnie ogromny...
No.
To jest, dla mnie to mnie napełnia dumą.
No, że to jeszcze sobie sam tego nie zrobiłeś, tylko zrobili ci to no, osoby, z którymi współpracujesz. I od razu powiem, bo chyba tutaj się z tym zgadzamy, nawet na ostatnim tym spotkaniu w Warszawie też mi się wydaje, że przypiliśmy sobie przy tym, co za chwilę powie, pionę, bo mówimy o osobach, z którymi współpracujemy, że to są nasi współpracownicy, a nie pracownicy, że coś takiego. No, nie? No ja generalnie mam takie zboczenie, że tam nie lubię, jak się mówi, jakimś, że jest moim pracownikiem. No, tak jakoś tak.
No. Nikt nie jest moim pracownikiem, ze wszystkimi współpracuję, a to też fajne relacje buduje, bo staramy się, ja przynajmniej się staram nie stawiać ponad, bo to nie zbuduje mi żadnych relacji, tylko tak szefie, tak szefie, tak szefie, pan szef ma zawsze rację.
Tak jest.
Tak jest. No i nigdy nie usłyszę, weź Radek, przestań.
Albo nawet...
Już nie powiem dalej, co usłyszę,
no,
tak?
Tak, wiem, to też znamy to, tak. A powiedz mi jeszcze, dobra, Radek, tak byś, kurde, no bo tak zaczęliśmy, więc w środkowej części naszego, nie wiem, wywiadu albo rozmowy. Jak byś powiedział, czym się w ogóle zajmujesz i kto ty jesteś? Bo do tego myślę, że należałoby zacząć wszystko, no ale tutaj jakoś tak poszło od razu po bandzie.
No właśnie, dobra. Przed chwilą oglądałem twój wywiad, jak w samochodzie opowiadasz, jak wszedłeś do... I nie wiem, czy nam te 15 minut starczy, bo chciałem cię wkręcić i tak samo opowiadać o tym, kim jestem.
Jasne, rozumiem.
Więc urodziłem się w pierwszej połowie kwietnia.
Dokładnie
18. A dokładnie 1 kwietnia.
A jednak.
Tak, okay, jednak rozumiem. Prima aprilis, jak to mówi mój brat, mama wycięła nam niezły numer.
Ale ty, ale poważnie, 1 kwietnia.
Tak, ja jestem 1 kwietnia urodzony.
Pozdrawiamy wszystkich prima aprilisowców, jeżeli taki się tak, toczy. Nie, tak. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby teraz każdy, kto się urodził 1 kwietnia, albo w ogóle w jakieś święto, to żeby teraz, nie wiem, wrzucił jakiegoś komentarza, gdziekolwiek się ta informacja pojawi, czy to na Facebooku, czy to na coś tam. Ciebie na fejsie w ogóle nie ma.
No, tego tak, zacznie. Skasowałem konto lat temu. Świadoma decyzja, możemy na ten temat porozmawiać, bo...
Bo jest o czym.
Jest o czym, tak, jest o czym, ale to myślę, że...
Ale to później, następne. Tak jest, tak jest.
Więc...
połowa kwietnia.
Nie zarządzam sam przede wszystkim, to jest spółka jawna, więc nas jest 3 współwłaścicieli.
Jeszcze nazwa, żeby każdy mógł sobie gdzieś tam wyszukać. Mentax.pl Mentax.pl, jasne.
Tak, przez X.
Przez X.
Powstała w 2005 roku. Wspólnicy przyjechali do Koszalina. Grzegorz i Dawid, jeden z Chorzowa, drugi z Wołowa. Podpisaliśmy umowę.
Śląska krew też u was płynie. No to pięknie.
O, i to ogromna. Chyba Grzesia widziałem pierwszy raz w życiu, albo drugi. Dawida drugi na pewno. No i tak istniejemy.
Ja wiem, jakim cudem widziałeś pierwszy raz w życiu osoby, z którymi później stworzyłeś firmę, ale jakbyś wyjaśnił, jakim cudem właśnie to się mogło zdarzyć. No nie?
Współpracowaliśmy ze sobą chyba z 3 czy 4 lata, pisaliśmy oprogramowania, dyskutowaliśmy o różnych problemach na forum dla programistów.
A, widzisz, czyli po prostu się nie widzieliście, internet wam wszystko umożliwił. Piękna rzecz.
Ładnie, bo wszyscy mówią, że ten internet tak opróżnia nas z pewnych uczuć. Z drugiej strony, na samym początku pozwala nam patrzeć na człowieka nie przez pryzmat, jak wygląda. Czy się jąka, czy się nie jąka, no czy tak. Jest bogaty. Nie, tam są tylko opinie, wyrażenia i coś, co w skali czasu, jeżeli ktoś kłamie, to nie da rady tego ukryć. Tam w końcu rozmyje, gdzieś coś zapomni.
No dla mnie to jest bardzo cenne, wiesz, ja jestem łysy, mam 2 metry wzrostu, więc każdy jak mnie widzi, to myśli sobie, Jezu, przyszli, nie wiem, windykacja albo coś. Także internet pozwala to rzeczywiście.
Znaczy, jakoś... ja bym ci nie zaufał, bo łysy nie. To na pewno, a rudy to fałszywy.
Nie, ja bym sobie sam nie zaufał, stary, co ty w ogóle, to nie da. No, rano patrzę w lustro i za każdym razem jest... Aha, to ja jestem, dobra, okej, okay, w porządku, golimy się. No więc wracając do meritum.
Łukaszu, ja mam na tablecie...
Moje zdjęcie.
Grawerowane, nie, taki napis. Codziennie budzę się coraz piękniejszy, ale dziś to już chyba przeskoczyłem. Wiesz, jak to nastraja pozytywnie.
Ja rozumiem, taki kigot od rana, jasne, nie trzeba kawy. Nie, fantastyczne. Ja sobie taki tatuaż chyba zrobię gdzieś w jakiejś części takiej widocznej ciała. Patrzę teraz na moje dłonie. Tak, dobrze.
Mhm. Tak, miałbyś firmą programistyczną i w sumie zaczęliśmy programować, potem zaczęliśmy likwidować szkody w sposób uproszczony, telefonicznie majątkowe, bo ja jestem rzeczoznawcą majątkowym. Mhm. Dla różnych towarzystw wcześniej pracowałem na etatach w korporacjach. I tak nam to się rozwinęło, że w tej chwili piszemy oprogramowania dla największych towarzystw ubezpieczeniowych, piszemy sami sobie oprogramowania, mamy cały zespół IT wewnętrzny, tam jest chyba 13 ludzi.
A widzisz.
Pozostała ekipa to wsparcie procesów biznesowych dla likwidacji szkód osobowych, gdzie jest 900 gabinetów w Polsce.
O, właśnie, to jest to świadczy o tym, jaki to jest rozmach, nie? Tej waszej firmy, no bo 900 gabinetów, no to już nie ma żartów.
To jest dużo, tam też są rezonanse, inne stacje diagnostyczne ludzkiego ciała. Mamy też rzeczoznawców majątkowych, też również osobną sieć rzeczoznawców komunikacyjnych, jak i całą sieć serwisów AGD, RTV, PIEC i to wszystko zarządzają poszczególne zespoły. Ja zasadniczo mało wiem, co tam się dzieje.
No, rozumiem. No jak to tam, prawda? Jak to ostatni obibok w firmie? No to
halo?
Wiadomo. Halo, jestem. Halo, Mietku. Jesteśmy?
Tak, no i tak działamy już 12 lat.
Super, ekstra. No genialnie, no, że tak powiem. Jeszcze tam często mówisz o tym, żeby oddać tego, z jakim rozmachem działać i że to nie jest jakaś firmka, która skupia wokół siebie, nie wiem, tam kilkanaście nawet niech będzie osób, ale to jest poważny biznes, który już mówi o milionach złotych przychodu, prawda? To też... Żeby wszyscy wiedzieli, że... No bo gadamy właściwie o twojej firmie, o, ja wiem, że żygasz już, przeproszeniem, tym terminem, firmie turkusowej, no nie? Więc firmie, której zupełnie inaczej się pracuje, no ale jest to firma, która naprawdę świetnie sobie radzi, świetnie działa i w porównaniu z rynkiem to wy się rozwijacie dużo prężniej, dużo szybciej, no nie?
No tak, trzeba stwierdzić, że mamy co roku 25% więcej przychodu. Rzutuje to różnie na dochód. Aż no tak bardzo nie walczymy o ten zysk. Bardziej skupiamy się na tym, żeby nam się żyło i pracowało bezstresowo.
No.
Nie jest łatwo, bo żyjemy w Polsce.
No, opowiadałeś mi.
To jest tak, to jest już zupełnie inna bajka. Natomiast tak, ja widzę, że im więcej im daję, im swojej ekipie, tym więcej rzeczy przychodzi do nas z rynku, bo ludzie, firmy chcą z nami współpracować, ponieważ dobrze się z nami rozmawia.
Jak z ludźmi, jasne.
Tak, jak z ludźmi i nie muszą czekać tydzień, aż szef odpowie, tylko dzwonią na infolinię i dostają od razu odpowiedź, bo osoby na infolinii mają moje zaufanie do tego, żeby podejmować decyzje chociażby finansowe.
Chociażby finansowe, mówisz? Tak. Czyli co? Czyli na przykład, nie wiem, jest jakiś problem, który można rozwiązać wydając, nie wiem, tam 1000 zł i dziewczyny, które odbierają, bo zakładam, że to są dziewczyny na infolinii, bo tak zawsze...
Różnie.
Różnie, aha, bo zawsze pamiętam, że w historiach o twojej infolinii to były dziewuchy, które gdzieś tam no, były wyrobowane i tak dalej.
Te śmieszne, tak. Zresztą chłopacy też mają śmieszne historie.
A, to tych historii nie słyszałem. Dobra, ale opowiedz właśnie, jak wygląda u ciebie ta infolinia, albo jeszcze może wróćmy do tego, czego zaczęliśmy o tej infolinii gadać, czyli dzwoni ktoś do ciebie i dziewczyna, która, czy tam chłopak, który odbiera ten telefon, może podjąć rzeczywiście jakąś tam finansową decyzję, tak, wydać po prostu pieniądze firmowe i załatwić sprawę od ręki.
O. Tak, bo na przykład bywa tak, że na niektóre szkody trzeba pojechać troszeczkę dalej i trzeba likwidatorowi zapłacić więcej za czas, który ma poświęcić, albo wydać więcej płacąc lekarzowi, ponieważ ma nie wiem, więcej kilometrów do zrobienia.
Tak.
Bo więcej czasu mu zejdzie, albo w ogóle zakres usługi troszeczkę jest odbiegający, to osoby, które siedzą na infolinii, po prostu dogadują się z osobą dzwoniącą, czy taka wartość wystarczy, wpisują do systemu i temat załatwiony. Po co mają przychodzić do mnie?
No bo...
I zaraz będziemy robić business case, czy to się opłaci, czy nie. Dwie strony są zadowolone. Po pierwsze,
jest szybko, no pewnie.
Tak, jest szybko. Dwa, ta osoba, która odbiera, jest happy, bo ma wpływ na proces. Podjęła właśnie w tej chwili decyzję, że wyda więcej firmowych pieniążków i wie, że ta osoba, która dzwoni, drugi raz już nie zadzwoni, bo w tej chwili właśnie załatwiła temat.
No właśnie, dokładnie. Nie odesłała z kwitkiem, proszę zadzwonić za 3 godziny, czy coś takiego, czy nawet jutro. No, bo normalnie dla młodzieży, która dopiero będzie wchodzić na rynek pracy, wygląda to tak, że kiedy przejeżdżacie na przykład autostradę i musicie wziąć kwitek na 10 zł, musicie ten kwitek wziąć, zapłacić swojej prywatnej kasy, później musicie ten kwitek zanieść do działu na przykład księgowego, który to dział księgowy przeniesie to do działu, nie wiem, menadżerów, menadżerowie to klepną, wprowadzą to do systemu CRM bądź też jakiegoś Excela, który to później trafi do prezesa, który to prezes musi to później kliknąć, musi to zatwierdzić i później znowu ta informacja ścieka na dół i dopiero wtedy po jakichś 3 miesiącach otrzymujecie swoje 10 zł z powrotem.
Ale nie.
Nie,
na
jeszcze.
Końcu, nie. A, na końcu jest Zofia, która właśnie ma zrobić ten przelew i pyta cię, po co tam jechałeś.
A, o tym zapomniałem. Tak,
tak. Dokładnie. Natomiast zwróć uwagę, że tak jak mówisz, przepływ informacji jest przeogromny. Wszystkie strefy są zaangażowane, a ostatnio miałem rozmowę z jednym z naszych współpracowników, który jechał do Warszawy na spotkanie i się pyta, Radek, czy ja mogę dzień wcześniej? Mówię, nie wiem, zdecyduj. No dobrze, ale za ile mogę wziąć hotel? Bo wiesz, w poprzedniej firmie to w zależności od stanowiska to był budżet, że tam taki to 500, taki to 700, taki to... Ja mówię, no nie wiem, zdecyduj. Masz pełną wiedzę, pełną odpowiedzialność za to, jaki hotel wybierzesz. Jeżeli uznasz, że chcesz za 1500, weź za 1500. Jeżeli chcesz za 200, weź za 200. Twoja decyzja.
No.
Twoja odpowiedzialność.
I pewnie...
To,
I założę się, że pracownik no, okradł firmę, po prostu wyjechał na Seszele i wziął za 15 tysięcy. Tak, tak się
nie,
stało.
Wziął namiot, spał pod...
pod chmurką.
Tak, pod chmurką.
Nie, zmierzam do tego, że...
Co wybrał, bo nie sprawdzałem.
No właśnie. No, bo wiesz, tutaj no, troszeczkę żartobliwie, może nawet, ale zmierzam do tego, że no, jak się osobom, ludziom się ufa, to wcale nie jest tak, że ludzie się chcą no, od razu okraść, no, najzwyczajniej w świecie.
No to jest dość ciekawy temat, bo Łukasz, jeżeli byśmy przyłożyli sobie gdzieś w tabeli, ile czasu poświęcamy swoim współpracownikom na brak zaufania oraz tam, gdzie jest zaufanie, to zaraz wychodzi na to, że tam, gdzie nie ma zaufania, to po pierwsze on nas 3 razy dopyta.
No właśnie.
Chodzi, bo wie, że będzie kontrolowany. Później przygotuje nam rzeczy, czynności, które on wykonał, żeby zaspokoić moje żądanie. Następnie przygotuję do tego raport i idąc sekwencją znaną, nie dawaj raportu, którego sam nie podrobiłeś, to przygotuję mi raport, który spełni moje oczekiwania, odbiegające od rzeczywistości.
Amen.
A na końcu jeszcze ja będę siedział i analizował i szukał, gdzie on mnie okłamał.
Tak, dokładnie. No,
świetnie zbudowaliśmy sobie zespół, który spełnia w 100% moje oczekiwania.
Brawo.
Ale nie tam, gdzie mamy zaufanie, to się wszystko kończy na komunikacie załatw. I ja nie muszę weryfikować, tak nie muszę sprawdzać. To znaczy kontrolować na takiej zasadzie, czy jakość pracy jest tą, którą chcemy. Trzeba, bo to nie można zostawić, że dobra, podpisz tą umowę, a później wychodzi, że musimy dopłacać do tej umowy.
Aha.
Nie, pewne reguły sprawdzania trzeba, ale to nie jest na zasadzie, ja sprawdzam, bo tobie nie ufam.
Tak jest, dokładnie.
Tylko ja sprawdzam, żebyśmy mieli dobrą jakość, tak? Żebyśmy wspólnie stworzyli taki produkt, gdzie klient będzie usatysfakcjonowany.
Jasne. No, co tu dużo gadać, no. Ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko czuję. Boję się tylko, że jak ktoś nas będzie słuchał, to sobie pomyśli, to jest w ogóle jakaś normalnie, jak to, anarchia, tak? Wszyscy robią sobie co chcą.
Tak.
Pewnie często to się gdzieś słyszy. No,
bardzo często to słyszymy, zresztą ostatnio na konferencji w Katowicach też mieliśmy taką dyskusję, gdzie padły zarzuty, że jak to lekarz podczas operacji może odejść pójść zjeść śniadanie, bo taką podjął decyzję. Tak, może, ale wciąż jeszcze mamy przecież umysł tego człowieka, który pomyśli, kurde, a czy mogę?
No właśnie. No.
Się nie zdarzyło w przypadku, żeby człowiek, który wiedział, że nie może, właśnie tak robił.
Często się mówi, nie, o tych firmach turkusowych, że no po prostu każda osoba podejmuje decyzję, ale równocześnie z nią podejmuje też odpowiedzialność za konsekwencje tejże decyzji. No, a więc jeżeli no, sobie lekarz odejdzie od stołu operacyjnego, no to on będzie ponosił konsekwencje tego, że pacjent po prostu zszedł. I to nie o własnych siłach, tylko zszedł z tego naszego ziemskiego padołu łez. No, nie? Więc no właśnie, trzeba o tym najzwyczajniej w świecie pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi rozumnymi. Mamy mózg i możemy go używać i używamy go bardzo często.
Tak, i wszyscy używają.
Dokładnie.
Nie ma czegoś takiego. Ostatnio też odeszliśmy od rekrutacji, kiedy byłem w Warszawie. Zespół, który zajmuje się likwidacją szkód osobowych, podjął rekrutację z nowego pracownika.
Sam
się z nimi...
Jasne.
Znaczy ja im to oddałem te kompetencje, powiedziałem, że ja wyjeżdżam, słuchajcie, musicie spotkać się, porozmawiać, zobaczyć, czy wam pasuje, czy nie będzie wam psuł atmosfery w zespole, czy będzie chciał się rozwijać, bo twardych umiejętności to zawsze możemy kogoś nauczyć, ale tych miękkich, bycia szczerym, nie zakładania maski do pracy, nie udawania, nie kombinowania.
Dokładnie.
No tych rzeczy to ciężko wychować, tak? Gdy się nie wyniesie tego gdzieś tam za młodu.
Dokładnie. Dobra, wróćmy jeszcze do tego call center, o którym tam zaczęliśmy coś mówić i oczywiście zjechaliśmy zupełnie z torów. Powiedz mi, bo jak normalne, nie? No więc powiedz mi, u ciebie osoby, które pracują właśnie w call center, właściwie tam nie ma żadnej rotacji, co jest zupełnie niezwykłe, bo w tego typu działaniach, w tego typu funkcjach, to rotacja jest czymś absolutnie normalnym, bo się po prostu nie da za długo siedzieć.
No,
a u ciebie?
Tak, od roku 2007 do dzisiaj z jedną osobą rozstaliśmy się, bo nie mogliśmy się dogadać co do wartości. A jedna osoba wyjechała do męża do Niemiec, więc współpraca się wykruszyła sama. Tak jasne. Poza tym to cały czas dotrudniamy, cały czas osoby, które przychodzą, zostają z nami i czy to nieważne, czy to jest infolinia do szkód osobowych, czy majątkowych, czy do elektroniki, czy do szkód komunikacyjnych, rotacji tam naprawdę nie mamy. Tutaj prawda jest taka, że mało nie płacimy. Jak na rynek koszaliński jest to troszeczkę powyżej średniej. Są warunki finansowe, które powodują, że ludzie chcą tu pracować. Są inne warunki, chociażby 7-godzinny tryb pracy, który pozwala im rozwinąć skrzydła w innych aspektach. Płacimy za 8, pracują 7. Choć mamy możliwość uruchomienia 8 tygodni w roku, żeby pracowali 8 i wtedy też płacimy za 8. To jest to, że mogą przyjść od godziny 7 do godziny 10. Jedna z osób sobie ustaliła sama pomimo regulaminu, że będzie przychodzić na 6, aha, a wychodzi o 13. I okej, ja nie widzę z tym problemu. Praca jest wykonana, swoje zrobił.
Jasne.
Zresztą zespołu to ustalił, więc po co mi tam moja decyzja, że słuchaj, trzymaj się regulaminu.
No, dokładnie.
Tak ci wygodniej żyć. Firma tylko z tego korzysta i tyle. Jeżeli ktoś, jakaś osoba chce pracować z domu, no to pracuje z domu. Ja naprawdę nie widzę z tym problemu. No, musi to ustalić zespołem.
Z zespołem, nie z tobą, dokładnie. To też za chwilę cię zapytam o tą no, bardzo często używaną przez ciebie scenkę, kiedy przychodzi do ciebie ktoś i się pyta, czy może wyjść. A wracając jeszcze do tych 7 godzin czy 8 godzin pracy, to chyba są jakieś badania, nie wiem, ktoś by może do tego się dogrzebał, które mówią o tym, jak tak naprawdę, jak wiele godzin na pracę poświęcają osoby, które mają pracować w tym systemie 8-godzinnym. Czyli przychodzę sobie, robię kawusie, kanapeczka, prawda, jakaś, pogadam, ploteczki i tak dalej, siadam, normalnie powinienem siadać o godzinie 9, siadam o 10, przed tym komputerem, coś tam zadziałam i gdzieś słyszałem, że z tych 8 godzin normalnie pracy, kiedy się spędza właściwie w miejscu pracy, o, tak się wyrażę, to tak naprawdę około 2 godzin się tylko pracuje. Reszta to są przełączanie się pomiędzy zadaniami, jakieś rozmowy, jakieś nieefektywne spotkania, jakieś kserowanie, jakieś chodzenie, po prostu poruszanie się po tym całym biurze i tak naprawdę mało z tego jest prawdziwego mięsa, o, tak bym się wyraził. Znaczy, gdzieś jakieś badania
były. Ja badań nie czytałem na to.
Tak, logika, no nie?
Po swoim, bo my to wprowadziliśmy chyba z 1,5 roku temu. Aha. Zaczęliśmy w ogóle z 2 lata temu od tego, że w piątki kończyliśmy o 15 po prostu. Firma off i wszyscy szli do domu. Chyba jedna osoba tam zostawała na dyżurze. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że pieniędzmi nie zatrzymamy ludźmi w ogóle.
No tak,
pieniądze zawsze ktoś może dać większe, bo to jest proste, zwłaszcza w nowych technologiach. Tych pieniędzy jest multum.
Ja sobie to zapisuję. To będzie piękna rzecz na jakiegoś Instagrama czy coś. Pieniędzy. Gadaj.
Zawsze można sobie dodrukować, prawda? I doszliśmy do wniosku, że nie stać nas na to, aby nie wprowadzić 7-godzinnego trybu pracy. Tak samo nas nie stać było, żeby dać podwyżki. To jest taka troszeczkę abstrakcja, ale w pewnym momencie daliśmy dość duże podwyżki w firmie. Po pierwsze dlatego, żeby ludzie nie szukali alternatyw, bo wychowanie pracownika, przekazanie mu wiedzy, to jest ogrom czasu, ogrom pieniędzy, ogrom inwestycji. I ja rozumiem problemy firm, których jest rotacja potężna, bo za tą rotacją wycieka wiedza. I oni mają potężne problemy w tym, żeby przychodzi nowa osoba.
Która zasila później konkurencję, no nie?
Lub nie, no nawet. Lub nie.
No tak, wystarczy, że wiedza wycieka. No tak, dokładnie.
U niego, ja pamiętam, gdzieś czytałem taki przykład abstrakcji, że wiedza to też władza, gdzie chyba na Ukrainie coś takiego było, że dostali nowe wyrzutnie rakietowe. I osoba, która uczyła się i szkoliła, niszczyła instrukcję. Później po to, żeby tylko ona obsługiwała, ona była najważniejsza. Aha. To jest pierwszy strzał w kolano dla takich organizacji, tak? Natomiast powiem ci na przykładzie, ludzie są dużo bardziej zaangażowani w to, co robią. Jeżeli mogą wychodzić, kiedy chcą z pracy, to jest ich decyzja. Mogą przychodzić, kiedy chcą do pracy, to jest ich decyzja, ale wespół z zespołem. kiedy mogą pracować 7 godzin i naprawdę uczę ich tego, że jeżeli zostaniesz 10 minut dłużej, to na drugi dzień masz przyjść 10 minut wcześniej. Nauczyła się wykonywać swoje obowiązki w 7 godzin. Po to ci te 7 godzin daje, żebyś pracowała te 7 godzin. Jeżeli chcesz zostać dłużej, to na drugi dzień przyjdź wcześniej. Jasne. O ten sam czas. I nagle wszyscy w 7 godzin. Naprawdę się wyrabiają, ale ile radości im to daje, że skupiają się na tych obowiązkach, że nie tracą czasu na pogaduchy, choć chcą pogaduchy. Ja na tego tytułu nie jestem zły, bo widocznie uznali, że mają czas.
Dokładnie, dokładnie. To jest też właśnie to takie symptomatyczne, że w dużych firmach, no wiadomo, nie wszystkich, ale blokowane są jakieś te Facebooki, YouTube'y i tak dalej. Tak jakby to miało spowodować, że ludzie będą więcej czasu spędzać nad pracą. No nie wiem, logika...
Ja kiedyś dawno, dawno temu z chłopakami podjęliśmy decyzję, żeby zainstalować taką aplikację do kontroli czasu.
A, i na dobra, tej zasadzie dobra. Znam, znam.
Mówiliśmy, że oni sami będą sobie raportować. Aha. Tak, sami sobie będą patrzeć i tak dalej. Wiesz co, tak jak profesor Bittle mówi, dajcie reguły, a pracownicy znajdą obejścia. Oni znaleźli obejścia, o których nawet tamta firma, która pisała to oprogramowanie, nie wiedziała. I tak oglądali Facebooka, i tak oglądali demoty. No. A ja tylko ich zdemotywowałem chęcią kontroli, co oni robią. No. Choć miałem dobre intencje, bo chciałem, żeby zobaczyli, ile czasu marnują. Tak? Paranoja. A wiesz, ile czasu ja spędziłem na to, żeby przeglądać te raporty?
No tak, no, domyślam się. No,
to jest ja to. Też swoje przyszedłem. To nie jest tak, że ta firma, która tutaj jesteśmy, współtworzymy wszyscy razem, stała się z dnia na dzień turkusowa. Mieliśmy swoje przygody.
No, to tam mówiłeś o tym, że cię po prostu też no, współpracownicy wysłali na coaching, no nie? Gdzieś tam jakieś...
Tak, to dawno, dawno temu.
I od tego się zaczęło, tak naprawdę.
Myślę, że chyba nawet, wiesz, to było wynikiem czegoś tam. Znaczy nie tylko takiego fuck-upu pomiędzy nami wspólnikami, bo nie potrafiliśmy się swego czasu dogadać. Mieliśmy problem w ogóle z rozmową ze sobą, to ekipa uznała, że wysyłają nas do coacha, że mamy się stawić z kimś, kto nauczy nas rozmawiać ze sobą. No i wynajęli siłę roboczą we Wrocławiu. Mieliśmy chyba dwudniową sesję, która naprawdę nam pomogła. No, sprecyzowaliśmy się, że ja jestem raczej wizjonerem, Dawid ma zupełnie inną osobowość, Grzegorz zupełnie inną osobowość. Wszyscy razem się uzupełniamy i nawet dziś mamy gorące dyskusje o tym, jak ze sobą współpracować. I no, bywa różnie kolorowo.
No tak.
Ale
no.
Tak, oni nas trwali, tak, my musieliśmy pojechać. Ja czułem się w ogromnym obowiązku spełnić ich oczekiwania. To dość drastyczne będzie porównanie, ale swego czasu oglądałem prezentację na temat błędów lotnictwa w medycynie. I jeżeli chodzi o Amerykę, to chyba to był rok 2015. W wyniku katastrof zginęło 125 osób. W wyniku wypadków lotniczych. W wyniku błędów lekarskich to było chyba z 500 000 osób.
O kurczę.
Prezentujący wytłumaczył to. W lotnictwie wprowadzili taką zasadę, że mają moralny obowiązek rozpatrzyć każdy błąd, gdzie jest jakaś ofiara śmiertelna. I no, po to ta ofiara została poniesiona, żebyśmy to
żeby zrobili. Następnym razem, jasne. Okay. Tak, to się nie powtórzyło.
Nie ma czegoś wyższego niż po prostu taka ofiara i ja teraz to słyszałem i tak przenosząc na tamto, co się kiedyś u mnie działo, ja poczułem się w moralnym obowiązku, że skoro oni odważyli się powiedzieć, że my mamy się spotkać i mamy iść i nie ma dyskusji, to ja mam po prostu moralny obowiązek to zrobić i tak przekonywałem też wspólników, chyba za dużo nawet nie musiałem, po prostu uznaliśmy to za świetny pomysł. Co może dowcip na zakończenie. Bo
bardzo ładnie. Nie było dzisiaj dowcipu. Myślę, że jakiś porządny suchar, chyba że nie, by się przydał.
Nie no, ten akurat słyszałeś, ale zawsze lubię opowiadać go, bo jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo głęboki wbrew pozorom. Znam go dużo czasu, długo czasu i dopiero po fuck-upie, który w życiu miałem, zacząłem go rozumieć. Aha. I jak kolega kolegę spotyka, co tam u ciebie, a daj spokój, życie do bani, żona mnie nie lubi, dzieci nienawidzą, w pracy jest do kitu, no ale co się dzieje? Mam 35 lat i nadal moczę się w nocy w łóżko. O kurde, człowieku, to rzeczywiście, masz tu wizytówkę do takiego psychoterapeuty. Może ci coś pomoże. No i pół roku mija, widzą się. Co tam u ciebie? O człowieku, zmieniłem pracę, fura, skóra i komóra, dużo zarabiam, jestem przeszczęśliwy, realizuję się, dzieci mnie uwielbiają, żona po prostu gania za mną, po prostu jest the best of the best. No to kurde, fajnie, co, przestałeś się moczyć? Nie, co ty, sikam dalej, ale teraz jestem z tego powodu bardzo dumny.
I teraz od razu wiesz, mówimy, to jest głęboki dowcip, to jest dowcip z morałem.
Dowcip z morałem. Ja naprawdę całkiem niedawno dopiero to zrozumiałem, że nieważne jaka jest rzeczywistość, ważne co my nosimy w serduchu. Czyli jak odbieramy to, jak jest, a nie jak na to wygląda. Każdą złą rzecz możemy przekształcić w coś niesamowitego, co nas dopinguje do tego, być coraz lepszym.
Ekstra. Dobra. No. Kończymy, Radek, na dzisiaj. Dzięki fajnie było. Wielkie. Dzięki wielkie. Też. Pozdrawiamy wszystkich, ktokolwiek tylko będzie słyszał. No i tak oto zakończyliśmy pierwszą część tego naszego jakby wywiadu. Przyznam szczerze, że z Radkiem można rozmawiać o tym, jak prowadzi własną firmę przez kolejne 3-4 godziny, a może nawet i dłużej, więc dajcie nam tylko znać, jeżeli Was interesuje to, co tutaj zostało opowiedziane, jeżeli interesuje Was to, co jeszcze się tam u Radka dzieje, jak nietypowy sposób prowadzi swój biznes, dajcie nam tylko informacje, dajcie nam znaka, czy to w komentarzach, czy to na zasadzie jakichś lajków. Będziemy wiedzieli, że chcecie tego po prostu więcej i po prostu więcej zrobimy. No. Dzięki wielkie, ja się żegnam, trzymajcie się, mam nadzieję, że do następnego razu.